Dzień dobry Państwu. Ja dzisiaj chciałbym kontynuować temat czy zakres zagadnień rozpoczętych rok temu. Wtedy mówiłem o wpływie infradźwięków na różnego rodzaju przeżycia o charakterze religijnym. Dzisiaj chciałbym się zająć często występującym czy przywoływanym w parze z infradźwiękami wpływem pól magnetycznych na przeżycia doznania o charakterze mistycznym. Może tak postaram się jak najszybciej, żeby nadgonić czas. Fala elektromagnetyczna kojarzy nam się zwykle z prądem, oprócz oczywiście specjalistów. Ja mówię z punktu widzenia religioznawców, którzy fizykę znają o tyle, o ile znają. Natomiast dwa ważne aspekty. Fala elektromagnetyczna ma dwie składowe. Składową elektryczną i składową magnetyczną. Obydwie indukują się wzajemnie, czyli fala, czy pole elektryczne wywołuje skutek w postaci pola magnetycznego. Jeżeli jest zmienne pole elektryczne, powstaje nam elektromagnes. Tak? I odwrotnie, to co nas będzie dzisiaj najbardziej interesowało, zmienne pole magnetyczne wywołuje prąd. A fala mózgowe to nic innego jak fala bioelektryczna. Tak krótko, co jest falą? Fala radiowa, mikrofala. Światło widzialne to też jest fala elektromagnetyczna, choć w bardzo małym zakresie, jak widać, częstotliwości. Jest to promieniowanie X wykorzystane w medycynie, ale też jest promieniowanie gamma, którego skutki mogliśmy obserwować w Czarnobylu, tam właśnie za mną sarkofag przykryty elektrowni w Czarnobylu. Istotną jest też geomagnetyzm, ale tu może nie będę się rozwodził. Chodzi o pola magnetyczne pochodzące z wnętrza Ziemi, z jądra Ziemi, jak również te, które otaczają Ziemię. Duży wpływ mają tak zwane burze magnetyczne, czyli koronalne wyrzuty materii ze Słońca, które przedzierają się przez atmosferę ziemską, która nas chroni, no i potem skutkują również na nasze fale mózgowe. Tutaj badania podjęli głównie rosyjscy naukowcy, Białorusini, również Ukraińcy. Są na przykład badania z okolic Murmańska, gdzie badano, jak zmienia się liczba samobójstw i hospitalizacji psychiatrycznych w momentach właśnie tych zaobserwowanych burzy magnetycznych Ziemi. I ta liczba była jednak znacznie wyższa. Tutaj się zazębiamy z koleżanką, która mówiła na początku tego panelu, dlatego nie będę musiał dużo opowiadać. Mogę tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o profesora Pessingera i jego badania w oparciu o Helmboga, badania były przeprowadzone na 36 studentach. Podawano im pulsujące pola magnetyczne 9-hercowe, 4-hercowe, 16-hercowe, jak również podawane były grupie kontrolnej fikcyjne pola magnetyczne. Specyficzne doświadczenia, mistyczne można tak je nazwać, pojawiały się w niskich bardzo częstotliwościach i w zakresie bardzo małego natężenia, poniżej 1 miligaussa. Jak również skutek był odnoszony, gdy były kierowane do płata skroniowego. Tutaj mamy tabelkę z kwestionariusza, który był przedstawiany badanym. Może tak krótko. Najwięcej, 82% osób zgłaszało przeżycia tego typu, że kręciło mi się w głowie, czułem się dziwnie. Czułem przyjemne wibracje przenikające moje ciało, 67%. Słyszałem tykający dźwięk, też również 67%. Ale to tak może w skrócie. Jeśli chodzi o grupę badawczą porównywalną, taki typ, czyli którym byli poddawani działaniu fikcyjnego pola magnetycznego, czyli nie byli poddawani działaniu pola, osoby te słyszały dziwną muzykę i miały poczucie znajdowania się w ciemnej komorze i to było typowe, nic więcej. Natomiast takie najbardziej nietypowe, przed chwilą wymienione, pojawiały się przy częstotliwościach 4 i 9 herców. I rzecz, tak, którą też zasygnalizuję, badania profesora Petzingera zostały zakwestionowane przez szwedzką grupę badawczą pod kierownictwem doktora Grenquista. Grupa przeprowadziła po 14 latach od tego pierwszego badania próbę powtórzenia eksperymentu i doszła do wniosku, że nie zaobserwowano żadnych tego typu zjawisk. Zarzucono profesorowi Petzingerowi, że nie przeprowadzał badania w zachowaniem zasad podwójnie ślepej próby. Nawiązała się korespondencja między naukowcami. Summa summarum, profesor wykazał, że jednak ta podwójnie ślepa próba była zachowana. I główną przyczyną, dlaczego te obserwacje nie zaistniały, było to, że profesor używał dla komputera z oprogramowaniem opartym na systemie DOS. Natomiast grupa szwedzka używała systemu Windowsowskiego jedynie w oknie DOSowskim. Tu na tym GIF-ie widać, jakie były różnice przy zastosowaniu nakładki DOSowskiej, a jakie były obserwacje przy samym DOSie. Summa summarum, grupa szwedzka przyznała się do technicznej porażki. Chodziło też o to, że zbyt krótko te badania, stymulacje były przeprowadzane i stąd też niepotwierdzenie wyników. Ale jakieś tam kontrowersje, jak to zwykle bywa, do dzisiaj istnieją. Tutaj jeszcze może krótko zasygnalizowałbym takie badania, które potwierdzają wpływ pól magnetycznych na mózg ludzki, na fale mózgowe. Profesor Romei przeprowadził taki eksperyment oparty o rytmiczną, przestrzaszkową stymulację magnetyczną. 12 ochotnikom były prezentowane takie rysunki dużej litery H, S i D, które to wielkie litery były stworzone z małych literek. Małe H tworzyło ułożone w kształt dużego H. Okazało się, że podawanie dopłata ciemieniowego odpowiedzialnego za selekcję wzrokową pól magnetycznych o częstotliwości 20 Hz, czyli odpowiadających fali beta mózgowej, powodowało, że badani rozpoznawali przede wszystkim małe litery. Natomiast podawanie pola 5-hercowego odpowiadającego fali teta powodowało, że badani przede wszystkim zauważali dużą literę, czyli uaktywniało się jakby globalne postrzeganie. Kolejne takie badanie potwierdzające dwóch pań profesor z Ameryka, z Uniwersytetu Harvardzkiego właściwie, bo przedstawia bardzo ciekawe obserwacje odnośnie możliwości wpływu na oceny moralne. Badanym podawano, również to była przestrzaszkowa stymulacja magnetyczna, krótkie impulsy po 500 milisekund, czyli taka częstotliwość duża, zmienne pole magnetyczne. Pytano między innymi badanych o to, do jakiego stopnia jest dopuszczalne, by mężczyzna pozwalał swojej dziewczynie pokonać most, o którym bardzo dobrze wie, że jest uszkodzony. I badani, którym podawano stymulację magnetyczną, mieli dużo słabsze osądy moralne, to znaczy dopuszczali możliwość, że jest niewinny. I były to znaczne różnice w porównaniu do osób, które nie miały podawanego pola magnetycznego. Czyli wniosek, że coś, co dla nas, moralność, która jest dla nas bardzo wysoko ustawiona w hierarchii wartości, może się okazać, że może być stymulowana polami magnetycznymi i pola te znacznie zniekształcają osądy moralne, obniżając tą moralność. Tutaj tylko zasygnalizuję, że nasz profesor polski, profesor Kokoszka, zajmował się halucynacjami, między innymi stwierdził też, że pola magnetyczne w świetle obecnej nauki mogą być odpowiedzialne za tak zwane spotkania z duchami i to działa na zasadzie tak jak telefon komórkowy położony przy urządzeniu elektronicznym czasami powoduje jego zakłócenia, że to jest ten sam mechanizm. Kolejne badania profesora Weissmana, o którym już wspominałem rok temu, badał też infradźwięki. Jest psychologiem, profesorem psychologii, ale jest również czynnym iluzjonistą. I w kręgu jego zainteresowań leży krytyczna analiza zjawisk paranormalnych, oszustw, iluzjonistów. Zajmuje się, po prostu jest to jego hobby. I prowadził takie dwustopniowe badania. Pierwsze było w pałacu w Hampton Court. Jest to pałac uważany za jeden z najbardziej nawiedzonych w Anglii. Znajduje się na obrzeżach Londynu. To pałac zamieszkiwany przez słynnego Henryka VIII. I panuje powszechna opinia, że tacy mieszkańcy nadnaturalni tam są obecni, czyli piąta żona Henryka VIII, którą oskarżył o zdradę, żeby pozbawić ją życia. Trzecia żona, która była jego ulubioną żoną, zrodziła mu jedynego syna Edwarda. Zmarł w wyniku komplikacji poporodowych. Jest oczywiście obecny jeszcze jeden duch, ponieważ to jest porządny angielski zamek. Jest to opiekunka owego księcia Edwarda. Ale żeby jeszcze było ciekawiej, pojawia się też duch psa obecnego na obrazie w jednej z komnat. Jest słyszany i widziany dość często i zawsze towarzyszy mu takie poczucie dziwnej atmosfery wśród osób, które widziały bądź słyszały tego psa. No i jeszcze może jedna ciekawostka, która obiegła świat w październiku 2003 roku. System telewizji monitorującej zamek pokazał takie zdjęcie, które wszyscy znawcy sfery paranormalnej klasyfikują jako zdjęcie Henryka VIII w pełnej krasie. Kolejnego dnia podobno otwarły się tylko drzwi, nie było widać żadnej postaci. Natomiast profesor przeprowadził eksperyment na przełomie maja i czerwca 2000 roku, który miał na celu sprawdzenie trzech teorii, czy za owe nawiedzenie, czy odczucie ludzkie odpowiedzialne jest wiara w duchy, czy jest to sugestia, czyli wcześniejsza wiedza o tym, że to miejsce jest nawiedzone. No i trzecia, najbardziej nas interesująca, czy przypadki pola magnetyczne nie są odpowiedzialne za owe widzenia duchów i nawiedzenie zamku. W badaniu wzięło udział ponad 600 uczestników. Uczestnicy byli wprowadzani przede wszystkim do nawiedzonej galerii, miejsca, gdzie najczęściej pojawiały się owe wizje. Były to dawne pokoje Henryka VIII. Zanotowano podczas badania 189 przypadków, czyli prawie 44% osób miało jakieś odczucia. Drugie to były komnaty gregoriańskie i tam 242 przypadki miały miejsce, to ponad 56% uczestników. I potem pytano, czy w ocenie uczestnika badania, czy był to duch. Zdecydowanie tak odpowiedziało 8 osób, prawdopodobnie tak 22 osoby, niekoniecznie 80 osób, prawdopodobnie nie 87 osób i zdecydowanie nie 18 osób. Suma summarum, po analizie i podsumowaniach badacze stwierdzili, że sama sugestia, wcześniejsza wiedza nie ma znaczenia w odniesieniu do grupy porównywalnej. Natomiast są pewne dowody, że występowały pola magnetyczne w momencie tych specyficznych doznań. Natomiast te dowody, te różnice między powierzchnią porównawczą, a badaną nie są zbyt duże, czyli należy to jeszcze przebadać. Nie jest to jednoznaczny wynik. I trzeci wniosek, że wierzący znacznie częściej zgłaszali tego typu incydenty. Drugim miejscem, które przebadał profesor Weissman, były krypty znajdujące się w Edynburgu. Były to krypty. To były powierzchnie mostu południowego, gdzie przęsła zostały zabudowane pomieszczeniami, takimi kryptami, które pierwotnie służyły do celów handlowych. Potem okazało się, że zbyt duża wilgotność tam jest, przecieka ten most. W związku z tym handlowcy się wyprowadzili, wprowadziły się biedne rodziny, irlandzkie głównie, przestępcy. Przechowywano tam również ciała, które były z cmentarza zabierane po to, żeby studentom medycyny sprzedawać. Po prostu było chłodno i długo się zachowywały w dobrej kondycji. Badanie było przeprowadzone w kwietniu 2001 roku. A dlaczego były przeprowadzone? Bo tam było dużo doniesień o licznych duchach, czy to mały chłopiec, jakiś złośliwy mężczyzna, głosy dziwne, odgłosy. Był słyszany na przykład głos katolickiego księdza, który dokonywał ostatniego namaszczenia. W badaniu wzięło udział 218 uczestników, którzy zgłosili w sumie 172 nietypowe doświadczenia. Zgłosiło to te doświadczenia były zgłoszone przez 95 osób, co stanowiło prawie 44% badanych. Główne doniesienia to były zmiany w temperaturze. Robiło się bądź bardzo zimno, bądź wręcz napady gorąca w odczuciu badanych. Występowało bardzo silne poczucie obserwowania przez kogoś, kogo nie widać. Pojawiały się dziwne dźwięki, bardzo nietypowe zapachy i również zapytano uczestników, czy był za to odpowiedzialny duch. Zdecydowanie tak, odpowiedziała tylko jedna osoba, prawdopodobnie tak 4 osoby, niekoniecznie 58 osób, prawdopodobnie nie 65 osób i zdecydowanie nie 22 osoby. Również nie potwierdziła się teza, że wcześniejsza sugestia wpłynęła na te odczucia. Natomiast występowały tutaj dużo silniejsze anomalie magnetyczne i występowały one właśnie w tych momentach, kiedy były zgłaszane incydenty dziwnego samopoczucia, dziwnych odczuć. To może przejdźmy do ostatniego badania, które było przeprowadzane w Lancaster Castle w Cumbrii w Anglii. Również bardzo nawiedzony zamek. Nawiedzenia, specyficzne doznania miały miejsca głównie w komnacie gobelinowej, a takimi mieszkańcami nadnaturalnymi zamku był przede wszystkim Tom Fool, taki XVI-wieczny błazen zamieszkujący w tym zamku, który bardzo złą sławą się cieszył. Bardzo na przykład lubił przesiadywać pod drzewem, pod zamkiem i wędrowcy, którzy pytali go o drogę, jeśli mu się wędrowiec spodobał, wskazywał właściwą drogę, jeśli nie, wskazywał drogę na moczary i bagna. Był też prawdopodobnym sprawcą czy wykonawcą morderstwa na panu, który zajmował się rzeźbiarstwem, wytwarzaniem mebli. Chciał się przypodobać swojemu mocodawcy, bo tam w grę wchodziła sprawa miłosna. Panowie zakochali się w jednej dziewczynie i tak to się skończyło. Oczywiście jak na porządny angielski zamek przystało, nie może się skończyć na jednym duchu. Jest też biała dama, która z kolei straszy wokoło zamku, w ogrodach lub na drogach prowadzących do zamku. No, kojarzona jest z młodą dziewczyną, która została zamordowana na początku 1800 roku pod drzwiami zamku praktycznie. Eksperyment miał miejsce w październiku 2004 roku w komnacie gobelinowej. Znajduje się na środku takie stare historyczne łóżko. Panowie wrócili drugi raz do tego zamku, dlatego wiedzieli, że wokół tego łóżka jakieś anomalia magnetyczne mają miejsce. Ustawili sprzęt badawczy w koło łóżka. Zamontowali też dwa osobne cyfrowe magnetometry. Jeden był montowany na stałe w okolicach poduszki, a drugi w różnych okolicach łóżka, żeby sprawdzać te interakcje. System oczywiście wykrył silne pola magnetyczne, silnie zmienne pola. Okazało się potem, że siatka, która podtrzymywała materac, była to siatka metalowa i ona powodowała wahania pola magnetycznego, które było naturalnym, geomagnetycznym. Prawdopodobnie jakiś uskok tektoniczny znajduje się w tym miejscu pod zamkiem i siatka metalowa powodowała drgania pól magnetycznych, czyli indukcję i wpływ na fale mózgowe. I to właściwie wszystko, co chciałem powiedzieć. Jeszcze na koniec taki właśnie żarcik rysunkowy. Dziękuję Państwu.